Był to reportaż Anny Kolmer zatytułowany Moje usta to moje ręce, a w studiu ze mną są Sylwia Mecha i Monika Niklas z Fundacji Idę Dalej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A mówić będziemy o projekcie, który realizujecie. Dofinansowanie do tego projektu uzyskałyście ze Społecznika. Jest to program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Tytuł tego projektu: Uwrażliwianie młodzieży na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Przyznam, że z zainteresowaniem śledzę informacje, które pojawiają się na portalu społecznościowym, które odnoszą się do tych spotkań z młodzieżą, bo nie za dużo jest takich inicjatyw, które mają w moim rozumieniu tworzyć przyjazną przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami. Bo jeśli ktoś nie ma do czynienia z taką osobą, nie doświadczył takiego spotkania w młodym wieku, to potem trudno jest mu zaakceptować czy nawet współistnieć razem z tymi osobami. Jak wy podchodzicie do tego problemu i skąd pomysł w ogóle na taki projekt?
Ja uważam, że najważniejsze jest uświadomienie sobie, że każdy z nas może być osobą niepełnosprawną, że każdy z nas może, jeżeli nie ma, mieć w rodzinie osobę z niepełnosprawnością. Dlatego to jest tak ważne temat, bo dotyczyć może każdego z nas.
No i właśnie bohater reportażu stał się osobą niepełnosprawną, w wyniku wypadku skoczył do wody, no i niestety. To często się zdarza również w Polsce, że młodzi ludzie nie zastanawiają się, skakując do wody, że mogą utracić swoją sprawność, że mogą być na całe życie pozbawieni sprawności.
Często nawet nie mamy na to wpływu, możemy dbać o siebie. Tak samo jak był wypadek komunikacyjny, że kierowca wjechał w tłum ludzi, Bogu ducha winnych, którzy wyszli normalnie do pracy, do miasta i nagle stali się osobami, które muszą być wspierane przez inne osoby.
No i właśnie powstał pomysł na projekt w fundacji, która działa od niedawna. Jak wymyśliłyście ten projekt? Jak postanowiłyście go zrealizować?
Projekt tak naprawdę powstał pomysł około chyba 7 albo 8 lat temu, kiedy urodził się mój synek z zespołem Downa, Krzyś, profesor miłości. I jego siostra zaczęła chodzić do szkoły. Nauczycielka z tej szkoły poprosiła mnie, żebym przyszła razem z Krzysiem, z dzieckiem, do dzieci i w sposób taki normalny opowiedziała, co to jest zespół Downa, na czym on polega. A problemem było to, że dzieci wyzywały się od Downów. Takie negatywne określenie, które dzieci nie rozumiały. One myślały, że wyzwą kolegę w jakimś wyższym levelu, najwyższym tak naprawdę, jak można obrazić kogoś. I nauczycielka wprost powiedziała, że wyzywanie w ten sposób i później jakby za karę danie dziecku, żeby napisało 100 razy na przykład, nie będę mówił do kolegi, ty Downie, albo napisanie jakiejś rozprawki na ten temat, nie trafia do serca. To nic nie daje. Pamiętam, jak Krzysiu był mały, jeszcze nie umiał chodzić, miał 2,5 roku wtedy. I on skradł po prostu ich serca. Zrobił całą robotę. Ja oczywiście wytłumaczyłam dzieciom w sposób taki przystępny. Co to jest zespół Downa? Dlaczego tak nazywa się, że to pochodzi od nazwiska? Ale to chodziło o to, żeby zaznajomić te dzieci z niepełnosprawnością, pokazać im inność. I to, że ktoś jest inny, nie znaczy, że jest gorszy. Że trzeba jakoś negatywnie go odbierać. Od tej pory w tej szkole ten temat minął. Dzieci nie wyzywają się. Co więcej, dochodzą do mnie jakby słuchy, że potrafią powiedzieć i zwrócić uwagę, czy to rodzicom, czy osobom starszym. Ten problem minął, więc wiemy jedno, że trzeba dotrzeć do serc. Nie tylko poprzez zadawanie za karę, na siłę, tylko pokazać, doświadczyć i wtedy przez serce trafimy konkretnie. Tak powstał jakby pierwszy pomysł. I teraz podchwytując jakby temat, stwierdziłyśmy, że idziemy dalej, że nie tylko zespół Downa, ale całościowo ograniczenia, czyli niepełnosprawność w różnym aspekcie, czy to osoby niewidome, czy to osoby niepełnosprawne ruchowo, czyli na przykład jeżdżące na wózku, żeby przywrócić jakby młodzieży inne spojrzenie, takie normalne.
I co najważniejsze też, żeby młodzież poczuła się jak osoba niepełnosprawna. Tak.
Nie tylko usłyszała,
tak,
ale
mamy
poczuła.
Wózek inwalidzki, mamy laskę i osłonę na oczy, żeby poczuły się jak osoby na wózkach inwalidzkich, jak ciężko jest poruszać się wózkiem, jak ciężko otworzyć drzwi, wykręcić, jak niesamowicie trudno poruszać się nie widząc nic, mając jedynie laskę do pomocy.
No i właśnie wpadłyście na pomysł, ponieważ w Fundacji Idę Dalej są mamy dzieci, osób z różnymi niepełnosprawnościami. Trzeba było to spiąć w projekt, opisać, żeby uzyskać dofinansowanie. Co takiego się w tym projekcie znalazło, co przekonało Urząd Marszałkowski, że akurat wam warto dać pieniądze na realizację tego projektu?
Myślę, że temat jest niesamowicie potrzebny, zwłaszcza teraz w dobie depresji, hejtu i naprawdę młodzież ciężko reaguje na wiele sytuacji trudnych. Poza tym coraz więcej osób jest niepełnosprawnych, coraz więcej na przykład dzieci z autyzmem chodzi do szkół publicznych. I to też jest problem.
W ogóle dzieci z niepełnosprawnościami tak, dużo uczęszcza do szkół masowych.
I jakby wyjściem tutaj też z naszej strony było to, żeby przygotować też rówieśników, tak? Żeby pokazać, że inny nie znaczy gorszy. Że ktoś, kto ma na przykład autyzm, osoba, która siedzi obok mnie w ławce albo za chwilę przyjdzie, czy spotykam ją na korytarzu, żeby dzieciaki wiedziały, młodzież też, żeby wiedziały, jak się zachować w danej sytuacji i jak się też nie zachować, bo tego uczymy w czasie tych spotkań. Kto się oswoi, ten się nie boi, naprawdę. To działa.
Ja kiedyś pracowałam w szkole integracyjnej i widziałam stosunek właśnie uczniów neurotypowych do uczniów z problemami, właśnie z zespołem Aspergera, z autyzmem, jak też często nauczyciele nie byli w stanie sobie poradzić, bo sami nie doświadczyli takiego problemu i nie wiedzieli, jak się zachować. I uważam, że takie lekcje są potrzebne właśnie nie tylko dla uczniów, dla młodzieży, ale również też dla nauczycieli.
Ale też dla ich rodziców, ponieważ w domach nie każdy właśnie ma możliwość porozmawiania o tym problemie. Na co dzień niektórzy nie doświadczają tego, nie mają w rodzinie na przykład osób niepełnosprawnych albo nie spotkali się z tym tak na co dzień i naprawdę ludzie nie wiedzą, jak się zachować i to jest problem, bo w danej sytuacji po prostu nie wiedzą, czy zapytać, czy pomóc, czy na siłę przeprowadzić tą osobę na przykład przez przejście dla pieszych, bo jest to osoba niewidoma, jak się zachować, kiedy jest z tą osobą pies. My tego uczymy na co dzień. Wracając jeszcze do Urzędu Marszałkowskiego, myślę, że to jest taki innowacyjny projekt. Coś, co do tej pory chyba jeszcze nie zaistniało w naszym szczecińskim rynku lokalnym. Słyszymy o tym, że nauczyciele są zachwyceni, ponieważ robimy dobrą robotę, częściowo też jakby dla nich i za nich. Bo nie każdy wie, jak mówić, jak nazywać, jak w prosty sposób po prostu przybliżać im niepełnosprawność.
Poza tym nauczyciele też mówią, że inny jest odbiór, jak przyjdzie ktoś, kto zmaga się z niepełnosprawnością na co dzień, a co innego, jak oni wygłoszą wykład, jak postępować i co robić.
Jesteśmy wiarygodne po prostu.
Ale na czym przede wszystkim polega ten projekt? Szkoły musiały się do niego zgłosić? Czy wy dzwoniłyście do dyrekcji, czy nas przyjmiecie, czy będziemy mogły w waszej szkole zorganizować taką lekcję?
Ten projekt jest realizowany pierwszy raz, to my dzwoniłyśmy. Ale już w tym momencie zgłaszają się do nas nie tylko szkoły, ale i przedszkola i różne placówki, że temat jest niezmiernie ważny i bardzo potrzebny w ich szkole, przedszkolu.
Innowacyjnością tego projektu jest to, że edukatorkami są mamy dzieci z niepełnosprawnościami.
Tak, jesteśmy takimi mentorkami, można powiedzieć, ponieważ pokazujemy im nasze życie też na co dzień. Każda z nas ma niepełnosprawne dziecko w rodzinie, opiekuje się nim na co dzień, znamy środowisko osób niepełnosprawnych z autopsji tak naprawdę.
A i co na przykład pani opowiada tym dzieciakom w szkole? Która to klasa najczęściej?
Zaczynało się chyba na razie najniższa była 6, albo też 7, 8 klasy.
No i przychodzi pani na taką lekcję. I co pani mówi tym dzieciakom?
Zawsze mówię o tym, żeby też się nie wyzywały po pierwsze od downów, bo to jakoś najbardziej mi leży na sercu. Ale mówimy też o tym, żeby się nie bały podejść, zapytać się, czy mają komuś pomóc niepełnosprawnemu, na przykład spotykając osobę z laską na ulicy, ale żeby też nie robiły czegoś gwałtownego przy tej osobie, żeby zaznaczyły swoją obecność i żeby na przykład też nie dotykały wózka takiej osoby niepełnosprawnej, że to jest część tej osoby, żeby na przykład nie głaskały psa, który jest w tej chwili psem przewodnikiem, ponieważ rozpraszają go, a on ma do wykonania konkretne zadanie. To są takie konkretne wskazówki. Nie czysta jakby teoria, tylko i lanie wody. I chyba o to nam chodziło.
A Kasia właśnie, mama Kasi.
Co najważniejsze jest, że jak ktoś chce pomóc, to powinien przyjść i zapytać, jak może pomóc i czy może pomóc. Mi na przykład bardzo jest potrzebna pomoc w takich prostych sytuacjach typu jestem na plaży. Normalnie ludzie, którzy mają dzieci neurotypowe, to siedzą sobie na kocykach albo patrzą, jak ich dzieci się tam pluskają, pływają. Natomiast ja czasami przez kilka godzin muszę non-stop w wodzie chodzić z Kasią. Ja jestem wykończona, ja po prostu wracam z plaży ostatkiem sił.
A ktoś sobie pomyśli, no wyjechała z córką nad morze i sobie wspaniale wypoczywa.
Ja już po prostu dochodzę do domu, to już padam, już prawie, że płaczę ze zmęczenia. I na przykład moim marzeniem jest, żeby ktoś chociaż przez 5 minut zajął się Kasią, kiedy jestem na plaży, żebym mogła chociaż chwilę usiąść, odetchnąć, żeby chociaż mnie nogi przestały boleć. To takie proste, a jednak tak dużo. Praktycznie się nie zdarza, żeby ktoś podszedł i zapytał się, czy pomóc, jak pomóc, albo czy może się Kasią
zająć. O tym pani mówi też w szkołach?
Tak.
I jak oni to odbierają?
Na razie jest cisza. Zobaczymy, jak wyjdę na plażę.
Myślę, że są też zdziwieni, dlatego że...
No bo dzieciaki są przyzwyczajone, że mama robi wszystko, że mama nie jest zmęczona, że nie potrzebuje pomocy. Nagle tu przychodzi jakaś mama i mówi, że jest zmęczona opieką nad dzieckiem.
Tylko, że to jest opieka tak naprawdę 24 godziny na dobę. Nie możemy porównywać opieki.
Oczywiście,
nad osobą,
ja wiem, ale dzieciaki jakby przenoszą jakby swoje doświadczenia na te historie, które wy opowiadacie.
Chcemy je uwrażliwić też na to, że one też mają moc, że też mogą pomagać, że to nie znaczy, że tylko mogą obserwować z boku, bo czasami mogą na przykład spotkać taką osobę wśród swojego otoczenia, na przykład u sąsiadów. Uczymy też ich tego, żeby się nie bały, że to, że ktoś ma niepełnosprawność, nie znaczy, że się nią zarazi, że to nie jest choroba zaraźliwa, jak na przykład ospa. To, że ktoś ma na przykład dodatkowy chromosom albo w wyniku jakiegoś wypadku jest osobą niepełnosprawną, to nadal potrzebuje akceptacji, zauważenia, szacunku i takich samych kontaktów wśród rówieśników. To nie wyklucza ich jakby ze społeczeństwa, tym bardziej, że coraz więcej widzimy osób niepełnosprawnych, które są włączane do środowiska lokalnego. One też chcą wychodzić do teatru, do kina, pobawić się, nawet w tej piaskownicy. I uważamy, że jeżeli my wyjdziemy z takim pomysłem, projektem, będziemy uczyć już dzieci od podstaw, od przedszkola, później przez szkołę podstawową i nawet liceum, to my wyedukujemy te dzieci. I to pokolenie naprawdę się zmieni. W przyszłości myślę, że będzie lżej i nam, opiekunom osób niepełnosprawnych.
I waszym dzieciom.
I naszym dzieciom, też ale także im.
Chciałam jeszcze dodać, że często jest tak, że dzieci idą do szkoły masowej, po czym jest taka nagonka, taki hejt na te dzieci, nie tylko ze strony uczniów, ale i ze strony też często nauczycieli, bo nie znają problemu, nie wiedzą jak postępować, że rodzice albo muszą zabrać dziecko i dziecko kontynuuje edukację w edukacji domowej, albo niestety takie dziecko trafia do szkoły specjalnej.
Ja już w pewnym momencie chciałam zadać pytanie i w ogóle zgłosić taki temat, że potrzebny jest również projekt takich praktycznych zajęć dla, myślę, że obowiązkowych zajęć dla studentów z pedagogiki, ponieważ kiedy ci ludzie potem trafiają do szkół, myślę o studiach pedagogicznych, kiedy trafiają do szkół, a nigdy nie mieli kontaktu z osobą niepełnosprawną, no to jak mają być potem otwartym nauczycielem na takich uczniów?
Myślę, że to musiałoby być wplecione w konkretną już praktykę, że ileś godzin z tej praktyki przydałoby się, żeby ten przyszły nauczyciel, pedagog zdobył doświadczenie, które jest naprawdę ważnym doświadczeniem. Niepełnosprawność ma naprawdę różne twarze, różne aspekty. Są ludzie, którzy świetnie funkcjonują i nie widzimy tej niepełnosprawności patrząc jakby rzutem oka od razu, a jest niepełnosprawność też głęboka. Boimy się tego, czego naprawdę nie znamy. Jeżeli poznamy, oswoimy siebie i społeczeństwo będzie lepiej.
Jak dzieciaki odbierają te, nazwijmy w cudzysłowie, zabawy z akcesoriami, atrybutami niepełnosprawności? Myślę o tych właśnie goglach na oczy, wózkach czy kulach.
Mówią, że nie wiedzieli, że to jest aż tak trudne i że jest aż tak ciężko.
Niejednokrotnie nigdy nie siedzieli na wózku inwalidzkim i na początku jest konsternacja, a jak się tym steruje? Jak to uruchomić? Jak to wyjechać z tej klasy? Zauważają, że wyjechanie i na przykład otworzenie klamki, gdzie nie mamy samozamykacza, już sprawia im jakąś trudność. Ale obrócenie się, ewentualnie zamknięcie za sobą tych drzwi, no to już jest jakiś wyższy level. Zauważają, że jest potrzebny drugi człowiek.
A te gogle na oczach, które nagle odbierają umiejętność widzenia?
Często właśnie ludzie przy jakichś chorobach czy udarach mają różne widzenie, ograniczone pole widzenia albo retinopatię i to też z dnia na dzień możesz nagle przestać widzieć normalnie i musisz się poruszać.
Czyli macie też te akcesoria, które pokazują, jak ludzie widzą, nie wiem, czy lunetowo,
tak.
Czy właśnie jakoś tak bokiem tylko.
Pokazujemy.
Macie
im
te urządzenia?
Tak, tak. Pokazujemy im trochę takie ograniczenia tak naprawdę, po to, żeby na przykład zobaczyli, jak trudno jest nie tylko osobom z wadą wzroku, ale osobom, które mają też trudności sensoryczne, żeby zrozumieli na przykład, że te osoby się czują tak, jakby założyły narciarskie rękawice i próbowały te fasolki włożyć do tego słoika. Sami zobaczyli, że jak to trudno. No niby to jest, na pierwszy rzut oka to jest łatwe, po prostu bez problemu damy radę, tak? Ale namacalnie, jak wkładają tą rękawicę narciarską i próbują włożyć tą fasolkę do słoika, dopiero wtedy.
A przy jakiej niepełnosprawności jest właśnie tak niesprawna
ręka? Zaburzenia
sensoryczne
tak naprawdę.
Ale też na przykład apraksja sprawia problemy, tak samo jak moja Kasia ma. Dla dziecka neurotypowego zjedzenie posiłku to żaden wysiłek. Natomiast dla Kasi trafienie łyżką do buzi to już jest naprawdę ogromny wysiłek i robi to z trudem.
Połączenie tak naprawdę oko-ręka, tak? Tutaj zmysły czasami są wyłączone, aczkolwiek też zwracamy uwagę na to, że jeżeli jeden zmysł jest wyłączony, na przykład oczy, to wyostrza się drugi zmysł, czyli słuch. Dzieciaki są bardzo zadziwione, jak mówię przykład, że osoby, które nie widzą, są mistrzami na przykład w nalewaniu wody do szklanki i one nigdy nie przelewają tej szklanki. Wszyscy się dziwią, jak to możliwe. Po prostu słyszą, kiedy ta woda już jest w tym momencie, kiedy trzeba przestać lać tą wodę.
Już nie mówiąc o tym, że mają kubeczki ze znacznikami dźwiękowymi.
Dokładnie.
Także tych akcesoriów jest sporo. No i też ostatnio wielu uczniów i studentów opracowuje różne aplikacje, różne rozwiązania, które mają ułatwić funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. I to może też jest ten ważny aspekt takich działań edukacyjnych, pokazujących, jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami. Ile szkół się zgłosiło do tego waszego projektu w tej pierwszej edycji?
My w projekcie mieliśmy pójść do 6 szkół. Mieliśmy 6 spotkań. Oczywiście tych spotkań już jest więcej, no bo jak szliśmy do jednej szkoły, no to nie dało rady pójść tylko do jednej klasy. Że
a nie umiecie odmówić.
A nie potrafimy odmówić. Jesteśmy mało asertywne i widzimy tą ogromną potrzebę.
A jest szansa na drugą edycję?
Mamy taką nadzieję,
tak, właśnie napisałyśmy wczoraj,
projekt.
Tak, złożyłyśmy projekt, liczymy na to, że również spotka się z akceptacją.
Mam oczywiście też jeszcze kolejne pomysły, jak te nasze pogadanki jeszcze bardziej uatrakcyjnić, żeby dzieciakom powiedzieć, przedstawić świat też osób, które nie mogą się komunikować normalnie, tak jak my werbalnie, czyli słowami. Chciałobyśmy pokazać na przykład, jak to jest komunikować się za pomocą CI, czyli takiego sztucznego oka, albo na przykład przynieść też im tablet, który za pomocą przycisków mówi za nas, komunikuje się z nami. Chcemy im przybliżyć ten świat
osób z niepełnosprawnościami. Ważnym też aspektem, o którym możecie mówić, to jest problem rodzeństwa sprawnego, które musi funkcjonować, no powiem, w cieniu tej osoby z niepełnosprawnościami, bo wiadomo, że rodzice muszą więcej czasu poświęcić dziecku, które ma problem.
Ja uważam, że to jest bardzo duży problem. Pomijając ten czas, bo na własnym przykładzie starałam się dzielić pomiędzy dziecko niepełnosprawne a dziecko sprawne czas i myślę, że dosyć dobrze mi to wychodziło. Natomiast problem pojawia się, gdy dziecko ma pasję i chce ją realizować, a środków starcza tylko na przeżycie. Ten zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych to jest bardzo mały i na pewno niewystarczający. I tutaj mój syn tańczy, żeby mógł konkurować na równym poziomie z dziećmi, które nie mają takich problemów, które mają dwoje rodziców, którzy mogą ich sponsorować. To naprawdę musiał ciężko pracować, jak był jeszcze nieletni, rąbał drzewo, malował altanki, same takie najcięższe prace, bo nikt inny nie chciał go zatrudnić, a ja nie byłam w stanie finansowo jemu pomóc. I odbiło się to oczywiście na jego zdrowiu, bo zachorował na serce, jest w tej chwili po dwóch ablacjach. I oczywiście dalej tańczy, bo nie wyobraża sobie życia bez tańca. Jest finalistą Mistrzostw Świata i też nikt nie chce pomóc takim dzieciom.
Bo Kasia też wymaga inwestycji.
Kasia też wymaga bardzo dużych inwestycji, ale też wymaga inwestycji mój syn.
A u pani jak to wygląda? Jak jest dzielone ta miłość rodzicielska?
Miłość jest zawsze dzielona tak naprawdę na pół. I tak samo kochamy to nasze niepełnosprawne dziecko i tak samo kochamy to nasze w pełni sprawne dziecko. Fundusze nie zawsze też nam pozwalają na taką pasję. Moja córka uwielbia jeździć konno. Jest to dosyć drogi sport, ale idzie dobrze. Teraz będzie próbowała swoich sił w pierwszych zawodach w życiu, więc no, liczymy, trzymamy za nią kciuki. Krzysiek tak naprawdę w większości wygrywa swoje turnusy rehabilitacyjne. Szukamy różnych dojść, środków. Jesteśmy trochę takimi współczesnymi tak naprawdę żebrakami, jeżeli chodzi o nas, opiekunów osób niepełnosprawnych, bo to my musimy znaleźć te pieniądze. To nie jest tak, że założymy konto w jakiejś fundacji i te pieniądze nam spływają odgórnie. To my jesteśmy menadżerami tak naprawdę i ich czasu, i zasobów, i tego, gdzie znajdziemy te pieniądze i czy znajdziemy. Musimy wiele rzeczy się nauczyć i pierwszą rzeczą, myślę, taką, jak trafi do nas dziecko z niepełnosprawnością, czy jak się urodzi, to jest takie nagięcie trochę karku i nauczenie się mówić proszę.
Z jednej strony to, że wkładacie tyle energii i środków w rehabilitowanie dziecka, to jest korzyść dla rodziny, ale przede wszystkim dla społeczeństwa, bo im sprawniejsza osoba z niepełnosprawnościami, lepiej funkcjonująca, tym potem mniejszy koszt społeczny. Nie zawsze o tym pamiętamy.
Dokładnie. Jest taki termin, który nazywa się ableizm, który przybiera różne formy. Generalnie chodzi o to, żeby zauważać osoby niepełnosprawne, nie wykluczać ich ze środowiska, żeby traktować je też na równi, z szacunkiem, z godnością. Jeżeli my przestaniemy widzieć tych słabszych w naszym otoczeniu, no to kim będziemy?
Tematów do rozwiązania przed Fundacją Idę Dalej jest dużo. Jeśli szkoły są zainteresowane wzięciem udziału w nowej edycji, to powinny się do was zgłaszać, bo
zapraszamy oczywiście.
Zapraszamy
kontakt
na naszą stronę.
Stronę
tak.
internetową www.idedalej.org.
Albo przez fanpage'a
albo
na
przez
Facebooku, po prostu Fundacja Idę Dalej.
Projekt wprawdzie jest złożony, ale jeżeli okaże się, że zainteresowanie jest bardzo duże, to być może środki będą trochę większe.
Mamy taką nadzieję.
Trzymam kciuki, aby się wszystko udało. Sylwia Mecha i Monika Niklas z Fundacji Idę Dalej mówiły dzisiaj o projekcie, który realizują w ramach programu Społecznik finansowanego z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Tytuł tego projektu, przypomnę, uwrażliwianie młodych na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Jak zawsze nasza rozmowa i reportaż trafią na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego wieczoru życzy Małgorzata Furka.